Rozdział 26. Nieprzewidziana przeszkoda. Od oceanu do oceanu, mówią Amerykanie, i te cztery słowa mogłyby służyć za określenie Grand Trunk, głównego szlaku kolejowego, który przecina Stany Zjednoczone Ameryki na całej szerokości. W rzeczywistości zaś Pacific Railroad, czyli Pacyficzna Kolej Żelazna, dzieli się na dwie części. Na Central Pacific między San Francisco i Ogden oraz Union Pacific między Ogden i Omaha. Tam z kolei zbiega się 5 linii kolei żelaznej łączących Omaha z Nowym Jorkiem. Nowy Jork z San Francisco łączy nieprzerwana metalowa wstęga mierząca nie mniej jak 3786 mil. Między Omaha i Oceanem Spokojnym kolej żelazna przebywa okolice odwiedzane często przez Indian i dzikie zwierzęta. Niegdyś przy najbardziej sprzyjających warunkach podróż z Nowego Jorku do San Francisco trwała 6 miesięcy. Teraz ją można odbyć w 7 dni. W roku 1862, pomimo opozycji deputowanych z południa domagających się, żeby drogę torowano bliżej południa, szyny położono między 41 a 42 równoleżnikiem. Nieodżałowanej pamięci prezydent Lincoln sam oznaczył główny węzeł nowej sieci kolejowej w mieście Omaha w stanie Nebraska. Roboty natychmiast rozpoczęto i prowadzono z prawdziwie amerykańską energią. Lokomotywa, tocząc się po szynach położonych poprzedniego dnia, wiozła z sobą szyny na następny dzień i tak parła naprzód w miarę wydłużania się drogi żelaznej. Główna linia Pacyficznej Kolei Żelaznej dzieli się na swej drodze na kilka gałęzi prowadzących do stanów Iowa, Kansas, Colorado i Oregon. Opuściwszy Omaha, ciągnie się wzdłuż lewego brzegu rzeki Platte, aż do połączenia z gałęzią północną. Biegnie wzdłuż gałęzi południowej, przemierza tereny Laramie i góry Wasatch, okrąża jezioro Słone, zjawia się w Salt Lake City, stolicy Mormonów. Zapuszcza się w Dolinę Tuya. Biegnie przez pustynię amerykańską, przecina góry Cedar i Humboldt, rzekę Humboldt, góry Sierra Nevada i przez miasto Sacramento dociera do Pacyfiku. Otóż tak długa była droga, którą pociąg zwykle przebywał w 7 dni i tym sposobem pan Fogg miał nadzieję, że zdąży na parowiec wypływający 11 grudnia z Nowego Jorku do Liverpoolu. Wagon zajęty przez pana Foga kształtem przypominał długi omnibus spoczywający na dwóch podwoziach, mających po ruchome cztery koła, co pozwalało mu pokonywać ciasne skręty. Wnętrze nie było przedzielone przegrodami. Miało dwa rzędy siedzeń z przejściem po środku. Wagony połączono platformami tak, że pasażerowie mogli przechodzić wzdłuż pociągu do wagonów salonów, wagonów restauracji i do wagonów kawiarni pozostawionych do ich dyspozycji. Brakowało tylko wagonu teatru, który lada dzień Amerykanie urządzą. Na platformach krążyli ciągle chłopcy z książkami i pismami, sprzedawcy trunków i cygar. O 6 wieczorem podróżni opuścili stację Oakland. Nadeszła noc, noc zimna, ciemna. Niebo pokryło się chmurami, lada chwila miał spaść śnieg. Pociąg dość wolno posuwał się naprzód. Z uwzględnieniem przystanków nie robiono więcej jak 20 mil na godzinę. Taka szybkość powinna jednak wystarczyć na przebycie Stanów Zjednoczonych w przepisanym czasie. W wagonie zapanowała cisza, gdyż sen ogarniał pasażerów. Obieży świat siedział naprzeciw inspektora policji, ale nic do niego nie mówił. Po ostatnich wypadkach ich stosunki znacznie się ochłodziły. Żadnej sympatii, żadnej poufałości. Fix nie zmienił swego postępowania, a obieży świat zachowywał się wobec niego zupełnie obojętnie, gotów przy najmniejszym podejrzeniu udusić swego dawnego kompana. W godzinę po wyruszeniu pociągu spadł drobny śnieg, nie tamujący komunikacji. Z okien wagonów widać było ogromną białą płachtę, na tle której kłęby pary wydawały się szare. O 8:00 konduktor wszedł do wagonów i zapowiedział, że nadeszła pora snu. W kilka minut wagon został zamieniony w sypialnię. Ławki zamieniono w wygodne łóżka, a gęste firanki chroniły śpiącego przed niedyskretnymi spojrzeniami. Białe prześcieradła i puchowe poduszki nęciły każdego i nasi podróżni, ułożywszy się, prędko zasnęli, a pociąg całą siłą pary pędził przez stan Kalifornia. Około północy, kiedy podróżni byli pogrążeni we śnie, pociąg minął Sacramento. Nie mogli podziwiać tego miasta, w którym mieści się władza prawodawcza stanu Kalifornia, ani jego dobrze urządzonych przystani, ani pięknych ulic, ani wspaniałych hoteli, ani skwerów, ani pałaców. O 7 rano pociąg minął Cisco. W godzinę później wagon sypialny na nowo powrócił do dawnego wyglądu i podróżni mogli z okien zachwycać się malowniczym wyglądem górzystych okolic Sierra Nevada. Pociąg jadąc ciągle w kierunku północno-wschodnim około 9 wjechał przez dolinę Carson do stanu Nevada. W południe opuścił Reno, gdzie podróżni mieli 20 minut postoju na posiłek. Potem pan Fogg, pani Auda i ich towarzysze, wróciwszy do swych miejsc w wagonie, przyglądali się urozmaiconemu widokowi, jaki roztaczał się przed ich oczami. Rozległe prerie, góry zarysowujące się na horyzoncie, wszędzie bystre i pieniące się strumyki. Czasami w oddali pojawiały się duże stada bizonów. Nieprzeliczone gromady tych przeżuwaczy często tworzą ruchomą przeszkodę nie do pokonania dla przejeżdżających pociągów. Zdarzało się, że tysiące tych zwierząt przechodziło godzinami w poprzek torów, a lokomotywa wskutek tego musiała się zatrzymywać i czekać, aż droga się opróżni. Przydarzyło się tak naszym podróżnikom. Około 3 stado, liczące 10 do 12 tysięcy bizonów, zagrodziło drogę pociągowi. Lokomotywa, zmieniając szybkość, próbowała przedostać się przez zwartą masę zwierząt, lecz daremnie. Widziano te przeżuwacze, te buffalos, jak je nazywają Amerykanie, stąpające spokojnym krokiem i wydające donośne ryki. Były to zwierzęta większe od byków europejskich, o krótkich nogach i ogonach, wypukłym grzbiecie tworzącym mocny garb, szeroko rozstawionych rogach i długiej grzywie pokrywającej głowę, szyję i barki. Nie można nawet myśleć o powstrzymaniu takiego pochodu. Gdy bizony raz wybrały sobie kierunek, nic ich nie zdoła zmusić do zmiany. Jest to fala z żywych ciał, której żadna tama nie powstrzyma. Podróżni wyszli na platformy i przyglądali się temu ciekawemu widowisku. Ale ten, komu najbardziej zależało na pośpiechu, Phileas Fogg, pozostał na swym miejscu, spokojnie czekając, aż bizonom spodoba się oswobodzić przejazd. Obieży świat był wściekły z powodu opóźnienia powodowanego tym nagromadzeniem się zwierząt. Chciał do nich strzelać z całego swego arsenału. — Co to za kraj? — krzyczał. — Zwyczajne byki ośmielają się zatrzymywać pociągi. Do licha, chciałbym bardzo wiedzieć, czy pan Fogg przewidział tę przeszkodę. — A ci maszyniści, którzy nie mają odwagi puścić lokomotywy na te bestie? Maszynista wcale nie próbował przebyć przeszkody i postąpił bardzo rozsądnie. Lokomotywa bez wątpienia zdruzgotałaby kilka pierwszych bizonów, ale wkrótce musiałaby się zatrzymać, gdyż inaczej wykolejenie byłoby nieuniknione. Pochód bizonów trwał 3 długie godziny i szyny zostały uwolnione dopiero z nastaniem nocy. O 8 pociąg przejechał przez przełęcze Humboldt Ranges, a o 9:30 wjechał na terytorium stanu Utah, w okolice Wielkiego Jeziora Słonego, do ciekawego kraju Mormonów.